Dialog sportowy.
Serdecznie witamy w kolejnym wydaniu Sportowego Dialogu.
Paweł Trawiński
oraz Jakub Macyszyn. Dzisiejszy dialog rozpoczynamy od najbliższych nam informacji, ponieważ od występów AZS-u. No ale chyba to nie są dobre informacje.
No póki co nie są najlepsze. Jest jeszcze szansa na poprawę, bo w tej chwili nasi futsaliści AZS-owcy właśnie grają z drużyną Solnego Miasta Wieliczka. Bardzo ważne spotkanie, bo to są drużyny, które sąsiadują ze sobą w tabeli. No i Solne Miasto może się tutaj mocno zbliżyć do Gdańszczan w przypadku zwycięstwa tejże drużyny. No ale tutaj jeszcze wszystko się może zdarzyć. Mecz dopiero się zaczął. Zresztą można obejrzeć na TVP Sport, tak jak wiele meczów w tym sezonie ekstraklasowym właśnie na tej antenie jest pokazywanych. Tutaj możemy liczyć na dobre wiadomości, ale złe wiadomości przyszły do nas z Olsztyna wczoraj, gdzie koszykarki AZS-u przegrały z KKS-em Olsztyn 65-64. Jak zresztą wynik wskazuje, mecz był bardzo wyrównany. Z KKS-em, który jest w tej chwili w dobrej formie, bo ta drużyna w poprzedniej kolejce wygrała z wiceliderem, wtedy obecnie liderem, drużyną z Łomianek. Mecz na wyjeździe zresztą, teraz pokonały drugą z najlepszych drużyn w Polsce, także drużyna zdecydowanie na fali. Także no, myślę, że to nie był jakiś duży wstyd z ekipą, która znajduje się w tak dobrej formie, przegrana jednym punktem, to chyba nie jest jakiś tragiczny wynik.
Ale chyba spodziewaliśmy się czegoś innego. Jakby spojrzeć wyłącznie na pozycję w tabeli, to pozycja naszych koszykarek jest bardzo dobra. Przed tą kolejką były na pierwszym miejscu, niestety teraz spadły. No i ja spodziewałem się jednak zwycięstwa, chociaż rzeczywiście ta przegrana nie jest aż taka wyraźna.
Tak, no na szczęście wstydu nie przyniosły i też patrząc na sytuację w tabeli, to ta porażka na pewno nie jest jakąś tragedią, bo tam wszystko było bardzo blisko, dalej jest bardzo blisko. Pierwszą drużynę od drugiej dzieli jeden punkt, drugą od trzeciej też jeden. I ta czołówka właśnie, te trzy najlepsze ekipy już odjeżdżają trochę reszcie tabeli. Także tutaj nie ma co się oszukiwać, to się do końca sezonu będzie rozstrzygało pomiędzy tymi trzema drużynami i ta jedna porażka, myślę, na pewno tego nie zmieni.
Tak jest, jak najbardziej. Sprawa jest cały czas otwarta.
Nie są to jedyne ważne wiadomości, jeśli chodzi o nasz sport uniwersytecki. Także w tej chwili trwają akademickie mistrzostwa Uniwersytetu Gdańskiego w ergometrze wioślarskim. Na miejscu jest nasz reporter Błażej Łukaszewski, który na pewno przygotuje jakiś ciekawy materiał z tych właśnie zawodów na czwartkowe wydanie Sportowego Dialogu.
W ostatnim czasie w Gdyni odbyło się również bardzo ciekawe wydarzenie, bieg City Trail. Z uczestnikami na miejscu rozmawiał Wojtek Serkowski.
Nazywam się Oliver Białas, przyjechałem z Gdyni. Pierwsze miejsce. Moim zdaniem pogoda jest fajna, bo nie ma aż takiego wiatru i nie jest aż tak zimno. Ale za to śnieg jest bardzo ślisko, ale mam kolce, więc miałem przyczepność.
Nazywam się Franek Jelnicki i przyjechałem z Gdańska. No dobrze mi się biegło, tylko trochę ślisko było. No to moja taka trzecia cała edycja i czwarty bieg w tej.
Jestem Arkadiusz Pierniński, przyjechałem z Mrochowa. Udało mi się wygrać ten bieg.
Rozmawiamy z organizatorem biegu. Generalnie zawsze jest tak, że te biegi, które odbywają się w śniegu, nie sprzyjają biegaczom. Często jest tak, że znajdują oni jakieś wymówki. Mimo, że jest to niedaleko od centrum, gdzie ten śnieg już bardzo mocno stopniał, to tutaj w lesie śnieg się utrzymuje na całej ścieżce, więc biegnie się po takim udeptanym śniegu, a więc warunki do biegania są bardzo dobre. Na pewno te osoby, które biegają w kolcach lekkoatletycznych lub w nakładkach na buty, mają dużo więcej bonifikaty na tej mało przyczepnej trasie. Myślę, że dzisiaj zwycięzca powinien osiągnąć czas około 16 minut i 30 sekund.
Nazywam się Michał Czapiński, przyjechałem z Redy. Mój czas to 17 minut 35 sekund. Warunki dość ciężkie, gdyż jest dużo śniegu, nogi boksują w takim podłożu, ale biegłem w kolcach, więc ta przyczepność była zachowana na tyle, żeby zachować bezpieczeństwo. Jestem zadowolony. Lubię ten cykl imprez, gdyż nie obciąża zbytnio organizmu, a daje jakiś pewny współczynnik wytrenowania przez ten okres.
Ojej, biegło mi się strasznie ciężko. Z początku pierwszy kilometr miałam bardzo szybki, natomiast potem nogi odmówiły posłuszeństwa i trochę zwolniłam. Tak, to jest takie sprawdzenie, w jakiej jestem aktualnie dyspozycji. Myślę, że jestem na dobrej drodze.
Nazywam się Krzysztof Grodzki, pochodzę tutaj z Banina, także jestem miejscowym. Dzisiaj bardzo, bardzo dobrze się biegło, trasa super przygotowana, warunki jak na zimową aurę bardzo sprzyjające. Super, super, w jednym słowem po prostu super. Ogólnie cała organizacja tego cyklu jest bardzo, na moim zdaniem, na bardzo dobrym poziomie, tak? Chciałem przede wszystkim pozdrowić moją kochaną rodzinę, żonę, moje córki, tak? No i całą moją grupę biegową, Studio S7 Banino. Także chłopaki, trzymajcie się, będzie dobrze, będą coraz lepsze czasy, wyniki, oby tak dalej.
Kuba z Bydgoszcz, triatlon z Bydgoszcz, jak sama nazwa wskazuje. Nie da się ukryć, że jest malownicza lokalizacja, jeszcze ten śnieg sprzyja temu, żeby poczuć się troszeczkę jak na feriach w górach. Temperatura nie przeszkadza, jest ciepło, gorąco. Ta trasa jest mocno pagórkowata, to widać po rezultatach faktycznie tych najlepszych zawodników, którzy biegną troszeczkę wolniej.
Jest z nami zwycięzca dzisiejszego biegu z czasem 16:47 Łukasz Kujawski.
Biegało się rewelacyjnie. Dzięki temu, że miałem kolce na stopach, naprawdę biegało się fajnie, przyczepność była dobra. Oczywiście to jest właśnie dla mnie forma treningu, idealny środek treningowy, żeby się naprawdę zmęczyć, troszeczkę popracować, że tak powiem, nad głową, bo tutaj naprawdę warunki są takie podłoże i takie zbiegi, podbiegi, zakręty, że trzeba być naprawdę skupionym i trzeba tutaj naprawdę wykazać się niezłym charakterem. Jeżeli chodzi o najbliższy start, pierwszy bieg w ramach Grand Prix Gdyni, potem na pewno Mistrzostwa Polskich biegach przełajowych, a co będzie dalej, zobaczymy. Jak zdrowie dopisze, to może wrócę, kilka startów zaliczę na bieżni.
Była to co prawda typowa impreza masowa miejska, tutaj chodziło głównie o uczestnictwo, ale wiadomo, że sportowcy jak to sportowcy, zależy im najbardziej na zwycięstwie. Wśród panów najlepszy wynik zanotował Łukasz Kujawski, który przebiegł 5 km w czasie 16 minut 47 sekund. Wśród pań najlepsza była Monika Czapiewska z czasem 20 minut i 2 sekundy.
Gratulujemy, naprawdę dobrych wyników. Teraz przechodzimy do sportów drużynowych. Grały trójmiejskie drużyny w siatkówkę i w koszykówkę. Zaczniemy od siatkarzy, którzy mierzyli się w półfinale Pucharu Polski z drużyną Skry Bełchatów, no i nie byli faworytami w tym meczu.
Nie byli faworytami i przegrali ten mecz 0-3. Lotos także nie przyniósł wstydu, to trzeba powiedzieć, że ten wynik 0-3 nie odzwierciedla, broń Boże, przebiegu tego spotkania. Pierwszy set przegrany 27-29, drugi 22-25, trzeci 21-25. Ten mecz był naprawdę bardzo wyrównany. Biorąc pod uwagę, że w gdańskiej drużynie nie mógł zagrać Hebda, na ławce cały mecz przesiedział Mika, to naprawdę jest to niezły wynik. Świetny był w tym meczu Jakubiszak, który był najmłodszym zawodnikiem na parkiecie w tym spotkaniu. Najlepiej punktował w całej drużynie Lotosu, zdobył 13 oczek. Trochę ta właśnie gra ofensywna Lotosu ucierpiała przez to, że słaby mecz zagrał po prostu Schulz, który w ostatnich spotkaniach przyzwyczaja nas do tego, że zdobywa 25 średnio mniej więcej punktów na spotkanie. Przedwczoraj tylko 10 oczek. No i biorąc pod uwagę przebieg tych wszystkich trzech kolejnych setów, to chyba ta jego słabsza dyspozycja mogła zaważyć nawet na porażce Lotosu.
To było naprawdę widać. Tych ofensywnych atutów było bardzo mało. Oczywiście cieszymy się z dobrego występu Jakubiszaka, młodego zawodnika. Jestem pewien, że pokaże nam jeszcze dużo więcej. Jednak dobrze się pokazał w tym meczu dużej rangi. No, nie oszukujmy się, to już jest półfinał Pucharu Polski. Ale jakby tak patrzeć całościowo na te rozgrywki, to chyba możemy być zadowoleni, że drużyna Lotosu dotarła aż do półfinału.
Zdecydowanie tak. Patrząc zwłaszcza na sytuację w tabeli, to można powiedzieć, że ten awans do najlepszej czwórki jest w pewnym sensie chyba nawet zaskoczeniem i na pewno jest to powód do zadowolenia dla gdańskiej drużyny, bo nawet w tym półfinałowym meczu tak, no, nie poradzili sobie najgorzej. Grali jak równy z równym, z bardzo mocną Skrą. Mamy powód, żeby pozytywnie patrzeć na kolejne spotkanie gdańszczan, bo zwłaszcza w momencie, kiedy wrócą już ci najważniejsi zawodnicy, czyli Hebda i Mika do składu, to ta gra powinna stać się jeszcze bardziej płynna, jeszcze lepsza w ataku i myślę, że możemy śmiało oczekiwać kolejnych zwycięstw w tej chwili.
Finał Pucharu Polski pokazuje też, co tutaj mniej optymistyczne, że ta przewaga pomiędzy Lotosem a Zaksą, mówię tutaj o Zaksie, która wygrała Puchar Polski, jest chyba wyraźna, ponieważ mówimy, że tutaj Skra jest bardzo silna. Przegraliśmy ze Skrą 3-0, ale potem ta sama Skra przegrała w finale z Zaksą 3-1, więc chyba ta różnica pomiędzy Lotosem a Mistrzem Polski i zdobywcą Pucharu Polski jest jednak spora.
Nie tylko między Lotosem a Zaksą, ale tak naprawdę między jakąkolwiek drużyną w tej chwili w Polsce, a właśnie drużyną z Kędzierzyna Koźla jest bardzo duża. Zaksa, wydaje się, maszeruje dość pewnie po kolejny tytuł Mistrza Polski. No jest to trochę niepokojące rzeczywiście, bo w poprzednich latach zawsze było tak, że tam się toczyła wyrównana walka między trzema, czterema drużynami o ten tytuł mistrzowski, a teraz wygląda na to, że drugi rok z rzędu Zaksa zaklepie sobie to mistrzostwo i nikomu nie da się w ogóle zbliżyć do tego miejsca. No ale wiadomo, że tu jeszcze są play-offy, także tu akurat w tej fazie sezonu jeszcze może się sporo zdarzyć. No ale rzeczywiście to jest drużyna, która jest na pewno faworytem do mistrzostwa w tej chwili.
Ale nawet jeżeli to mistrzostwo znowu by zdobyła, to jak najbardziej zasłużenie, ponieważ no...
Dominuje w tym sezonie.
Dominuje i robi różnicę. Tyle panowie. Grały również panie z Sopotu. Atomówki niestety przegrały swój mecz u siebie.
No niestety, przegrały z bardzo słabą drużyną Giacomini Budowlani Toruń, najsłabszą drużyną w lidze. No i tutaj nie ma co ukrywać, to był beznadziejny mecz w wykonaniu Atomówek. Przegrany bardzo wyraźnie, 21-25, 20-25 i 18-25. Pierwsza partia była tylko wyrównana mniej więcej do stanu 18-18. Potem w końcówce kompletnie siadło przyjęcie, siadła jakakolwiek skuteczność w ataku, no i partia łatwo skończona przez zawodniczki z Torunia. W drugiej partii ten sam scenariusz, w miarę wyrównana gra, do stanu 19-16 dla Atomu, no i potem też tylko jeden punkt zdobyty i znowu odjeżdżają torunianki. Trzecia partia już się zaczęła źle, bo zaczęła się od straty 7 punktów, już przy stanie 2-9, no i potem już tak naprawdę łatwą drogę do zwycięstwa miały torunianki. No i to było, tu się powtarza już to, o czym wiele razy mówiliśmy, mają po prostu bardzo nierówną formę sopocianki. No i po raz kolejny tracą punkty w meczu, które powinny były wygrać, w meczu, który może bardzo mocno zaważyć o tym, jak będzie wyglądała sytuacja w tabeli, bo tam w końcówce robi się bardzo ciasno. W tej chwili Atom jest 12, ale ma tylko jeden punkt przewagi nad ostatnią drużyną w tabeli.
Trzeba by mieć ogromną lupę, żeby znaleźć jakąkolwiek dobrą stronę gry drużyny z Sopotu. Z takimi przeciwnikami nie można tak przegrywać. Trzeba pokazać chociażby chęci. Tutaj nie było kompletnie nic.
To znaczy, no ja jeden taki mały plus widzę, to jest gra Damaskę. No ale ona jako atakująca nie wygra sama meczu, ona potrzebuje tego dobrego przyjęcia, dobrego rozegrania. W momencie, kiedy to w drużynie Atomu nie istnieje, no to Damaskę też tej drużyny nie będzie w stanie pociągnąć.
Ale Magdalena Damaskę już trochę przyzwyczaiła nas do tego, że chyba jest najrówniejszą zawodniczką Atomu w tym roku. Co mecz prezentuje mniej więcej podobną formę i zazwyczaj to ona najlepiej punktuje.
Rzeczywiście, no i tak jak mówimy, przydałaby się taka druga Magdalena Damaskę na rozegraniu i wtedy by to na pewno lepiej i bardziej stabilnie wyglądało w grze tej drużyny.
Może bardziej doświadczona, bo przypomnijmy, ale Magdalena Damaskę to jest dopiero 20-letnia zawodniczka. Zapraszamy teraz na krótką przerwę, a po niej zajmiemy się koszykówką.
Dialog sportowy.
Wracamy po krótkiej przerwie. Zaczniemy od meczu Trefla Sopot, który niestety przegrał swój mecz. Kolejna zła wiadomość z drużyną TBF Start Lublin. No i to był bardzo dziwny mecz. Mecz, w którym ciągle ktoś kogoś gonił.
Rzeczywiście, takimi falami odbywała się tutaj gra. Zwykle to Trefl zaczynał wszystkie kwarty dobrze, potem Lublinianie gonili. Zasłużone chyba ich zwycięstwo jednak, mimo tego, że jest to drużyna, która w ogonie tabeli obecnie się znajduje, to jednak oni chyba zasłużyli na to zwycięstwo skutecznością z załuku, bo bardzo wysoka skuteczność rzutów za 3 punkty, no i zbiórki w ataku też bardzo dobrze wyglądały w przypadku tej drużyny.
No rzeczywiście, tych rzutów za trójki było w tym meczu sporo, ale po obu stronach. Zawodnicy Trefla również popisywali się skutecznością z dystansu.
Tak, no na pewno nie można powiedzieć, żeby to było jakieś jednostronne spotkanie. No ale jednak te szczegóły zwykle w koszykówce decydują, no i tym razem zadecydowały o tym, że drużyna Trefla przegrała. Najlepiej punktowali w naszym trójmiejskim zespole Island oczywiście.
To
20
już jest
punktów.
Tradycja.
Tak, Dlewicz 12, Śmigielski i Markowicz po 10 oczek. Natomiast w drużynie rywali Peterson 20 punktów, Balmazowicz także 20 i Wiggins 15.
Peterson, no, który był ostoją w obronie, oprócz tych 20 punktów zanotował również 9 zbiórek, czyli no prawie to amerykańskie double-double.
Tak, dobry mecz w wykonaniu Lublinian, coś co im się często nie zdarza w tym sezonie, nie oszukujmy się, ale też nie dramatyzowałbym jakoś bardzo, bo ta porażka Trefla to jest pierwsza po serii 4 zwycięstw z rzędu, sytuacja w tabeli jest cały czas niezła. Także to się nie ma czym przejmować.
Tak więc niestety dobra seria zwycięstw drużyny Trefla zakończona, ale dzięki Bogu skończyła się również inna seria i tutaj mówię o drużynie Asseco Gdyni, która nie wygrywała od 6 spotkań. Tym razem wygrała, ale chyba z tego zwycięstwa nie możemy być zadowoleni.
No nie, Asseco wygrało u siebie z najsłabszą drużyną w lidze, z Siarką Tarnobrzeg 82-78. No ale trzeba powiedzieć, tak jak mówisz, tutaj nie ma za bardzo powodów do optymizmu. Siarka przyjechała tylko z 6 zawodnikami, bez żadnych zmian, przez całe 40 minut rozegrali ten mecz i tak małą różnicą wygrane spotkanie i to dzięki 2 rzutom w końcówce tak naprawdę, bo tutaj do samego końca losy tego meczu się ważyły. No tutaj nie ma ciężko szukać jakichś pozytywów z tak słabymi drużynami, Asseco naprawdę powinno wygrywać zdecydowanie. a był taki moment już od 35 bodajże do 38 minuty, kiedy Aseko straciło 14 punktów, nie rzucając żadnego, grając przeciwko zawodnikom, którzy mają już wszyscy po 35 minut w nogach. No to jest moim zdaniem dramat jakiś kompletny.
Z jednej strony śmiesznym jest to, że drużyna z Tarnobrzega przyjeżdża na mecz wyjazdowy w sześciu. To jest rzecz niespotykana. Ale jeszcze bardziej śmieszne jest to, że ta drużyna sześcioosobowa potrafi dogonić wynik, bo przegrywała już przecież 14 punktów, a jednak dogonili. Niesamowite.
Tak, gdyby nie starania Żołnierewicza i Szczubargi, którzy byli najlepiej punktującymi i w ogóle najlepszymi zawodnikami w szeregach Aseko, to ten mecz spokojnie mógłby się skończyć porażką, naprawdę. No nie zaprezentował się z najlepszej strony drużyny Aseko.
Co już też jest tradycją, bo zazwyczaj, a zwłaszcza Krzysztof Szubarga, uważam, że zdecydowanie najlepszy zawodnik Aseko w tym sezonie. W tym meczu zaprezentował się, no powiem inaczej, na tle kolegów z drużyny wypadał całkiem nieźle, bo rzucił aż cztery trójki, zaliczył 18 punktów. Poza tym to jego dwa punkty były decydujące na końcu, kiedy już drużyna z Tarnobrzega dogoniła, to jego dwa punkty pozwoliły wyjść na prowadzenie. Tak więc Szubarga naprawdę wyglądał całkiem nieźle, ale drużyna jako całość, no nie możemy być z niej zadowoleni.
Jedyny pozytyw, jakiego możemy szukać, to, że to pierwsze zwycięstwo już bądź od kilku tygodni może natchnie jakoś tą drużynę i pociągnie ich do lepszej gry, bo tutaj zdecydowanie musi się coś poprawić. Jeśli oni by zagrali na tym poziomie z jakąkolwiek inną drużyną w lidze, to byłaby porażka. Także tutaj konieczne są jakieś zmiany, nie wiem, czy personalne, czy trener, może zmiana trenera, zmiana sztabu trenerskiego, jakiś specjalista od przygotowania psychicznego, bo to po prostu wygląda nie najlepiej w tej chwili, to jak ta drużyna gra ze sobą, jak funkcjonuje. Wiadomo, że jest tu kilku dobrych koszykarzy, tak jak wspomniany Szubarga czy Żołnierewicz, no ale to musi być drużyna, a nie indywidualności.
Na pewno coś trzeba zrobić i to chyba ktoś musi konkretnie uderzyć pięścią w stół i jakoś załatwić tą sprawę, bo sytuacja z meczu na mecz wygląda coraz gorzej i pomimo tej przerwanej serii bez zwycięstwa to naprawdę nie możemy być zadowoleni. Sytuacja w tabeli na to wskazuje. Aseko Gdynia na 14 miejscu, 21 punktów. Trefl Sopot na miejscu 7, punktów 24. Tutaj sytuacja wygląda trochę lepiej. Na koniec musimy wspomnieć o piłce nożnej.
Tak. Czym byłby sportowy dialog bez piłki nożnej?
Tak jest. Ekstraklasa nie gra, ale zawodnicy Arki Gdynia i Lechii Gdańsk dzielnie przygotowują się do rundy wiosennej.
Szczególnie dzielnie przygotowują się gdynianie, bo jak tak patrzymy za okno, to ten ich obóz tutaj w okolicznym Cetniewie raczej zbyt wesoły chyba nie jest, patrząc na warunki pogodowe.
Ale za to jest więcej pretekstów do tego, żeby się konkretnie rozgrzać od środka.
No i rzeczywiście rozgrzali się w ten weekend, rozegrali mecz towarzyski sparingowy z KS-em Chwaszczyno. Spotkanie wygrane 5-1, tutaj chyba nie jest to dla nikogo zaskoczeniem, trzecioligowa drużyna nie miała szans z Arką nawet w meczu towarzyskim.
Ale też nie możemy tego postrzegać jako sukces.
No nie, no tak, to jest sparing, no mecz treningowy dla rozgrzewki, dla wprowadzenia się już w ten rytm meczowy, bo wiadomo, że do startu rozgrywek ligowych już został zaledwie miesiąc, także tutaj wszyscy już na pełnych obrotach zaczynają pracować, przygotowując się właśnie do sezonu.
5-1, a przypomnij mi, ile drużyna Lechii wygrała z Malborkiem?
18-1
było,
tak?
Tak?
18-1.
No to jest jakiś sukces, ale pomimo tego, że to był sparing.
Tak. Lechie teraz czekają sparingi z trochę lepszymi drużynami drużyna z Malborka, bo Lechia z trenerem Piotrem Nowakiem wybrała się do Turcji, konkretnie do Belek na południowym wybrzeżu tego kraju. No i tam spędzą 2 tygodnie oprócz ciężkich treningów, także czekają ich 3 sparingi z drużynami niezłymi, bo z Wiktorią Berlin, potem z Terekiem Grozny i z Austrią Wiedeń. Te mecze odbędą się kolejno 18, 20 i 23 stycznia.
No myślę, że te sparingi pokażą dużo więcej niż na przykład ten z Malborkiem, bo jednak drużyny dużo bardziej wymagające. Myślę, że najtrudniejszy jednak będzie mecz z Terekiem, który prezentuje od kilku sezonów dobrą formę w lidze rosyjskiej.
Rzeczywiście, no to będzie taki na pewno dobry, solidny sprawdzian przed startem rozgrywek ekstraklasowych. Dziwi mnie trochę to, że nie pojechali tak naprawdę żaden nowy zawodnik nie pojechał na to zgrupowanie do Turcji, nie licząc młodego 18-letniego Fili. No ale zobaczymy, okienko transferowe, szczególnie w naszej ekstraklasie, jest bardzo długie, tu się jeszcze dużo może wydarzyć. Póki co Lechia traci zawodników, w Gdańsku został Kowacewicz, który najprawdopodobniej zostanie wypożyczony do innego klubu. On tutaj padł ofiarą systemu, ofiarą tego przepisu, który mówi o tym, że w zespole może być tylko 2 zawodników spoza Unii Europejskiej. No i to chyba będzie dla niego jednak koniec przygody z Lechią, biorąc pod uwagę, że u nas grają Savić i Krasić, którzy są lepszymi zawodnikami i bardziej wartościowymi od Kovacevicia, no to chyba dla niego rzeczywiście nie ma miejsca w tej drużynie już.
No rzeczywiście, chyba że tutaj polscy dyplomaci podziałają i Serbia,
Serbia do Unii Europejskiej.
Tak. No niestety, Kovacevic był dobrym zawodnikiem. Zawsze jak on był, to miałem jakiś taki spokój patrząc na defensywną pomoc Lechii, chociaż pod koniec rundy raczej nie grał.
No tak, to rzeczywiście, no nie było po prostu dla niego miejsca w drużynie. Bez niego będzie brakowało czegoś, czego nikt praktycznie w Lechii poza nim nie potrafił, czyli solidnego strzału z dystansu, takiego przyłożenia z prostego podbicia gdzieś tam w okienko pod poprzeczkę trafić. Wydaje mi się, że nikt w tej chwili w gdańskiej drużynie nie potrafi tego tak zrobić jak serbski pomocnik. No ale tak jak mówię, okienko transferowe jest długie i nie sądzę, żeby Lechia rundę wiosenną rozpoczęła takim samym składem, jak zakończyła rundę jesienną.
No raczej nie, raczej czekamy tutaj na jakieś wzmocnienia. Mówiliśmy o tym, że przydałby się jakiś napastnik, jakaś dziewiątka, która byłaby bardziej skuteczna niż Marco Paixão. No ale zobaczymy jak to będzie. Trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że obie trójmiejskie drużyny dobrze przygotują się do reszty sezonu. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Dzisiejszy sportowy dialog prowadzili
Paweł Trawiński
oraz Jakub Macyszyn.
Dialog sportowy.